Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na nasz cotygodniowy magazyn Tygodnik Polityczny Radia Poznań. A w nim ze mną w studio pan doktor Dariusz Lipiński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I na łączach pan Mariusz Marszałkowski, redaktor naczelny portalu polon.pl. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór Państwu.
A temat krajowy chciałbym rozpocząć od omówienia z panami propozycji trzeciej drogi, przede wszystkim Szymona Hołowni, propozycji, by zamiast waloryzacji 500+ na 800+ przeznaczyć 6% PKB na edukację. Partia Szymona Hołowni proponuje, aby te kwoty przeznaczyć na subwencję oświatową, czyli pieniądze, które trafiłyby do samorządów. I taki program, który nazywa się przynajmniej PR-owo Przyszłość Plus, który miałby zatrudnić większą liczbę lepiej opłacanych nauczycieli, szkolnych pedagogów, zwiększyć liczbę godzin języka angielskiego. Tak by dzieci wychodziły, takie jest założenie, z płynnym angielskim z podstawówki, a także psycholog w każdej szkole. Ja mam takie pytanie, ponieważ chyba zdaje się, psycholog jest już w każdej szkole, a tej szkole, których nie ma, to jest do dyspozycji, więc jest pytanie, na ile to hasło jest aktualne. Natomiast chciałem was zapytać, czy generalnie temat edukacji faktycznie jest tematem, który może być tematem wyborczym, bo jak się wydaje, raczej Polacy niechętnie zamieniliby 800+ na subwencję oświatową, która byłaby szła do samorządów. To jest po pierwsze. A po drugie, czy faktycznie jest tak, że problem z edukacją to jest tylko i wyłącznie problem finansowy? Mam tutaj na myśli chociażby niekoniecznie dobre ułożenie roku szkolnego, gdzie po bardzo długich wakacjach jest bardzo długi pierwszy semestr bez jakiejś pauzy jesiennej. Niekoniecznie dobrze są ułożone te egzaminy ośmioklasistów, które są strasznie stresujące jednak. Taka mała matura dla dosyć niedojrzałych dzieci. Może kwestia meritum sprawy nie tkwi tylko w pieniądzach, ale w czymś zupełnie innym. Rozpocznę od Dariusza Lipińskiego.
No ja chciałbym rozpocząć od tego, że dobrze, że w ogóle pojawia się jakaś propozycja ze strony ugrupowania opozycyjnego, nad którą można zastanawiać się i dyskutować.
Bo to od jedna tego, z pierwszych.
Od tego odwykliśmy, tak? To znaczy nasza totalna opozycja polega na tym, że się niczego nie proponuje, tylko się totalnie wszystko kwestionuje. Więc tu oczywiście jakaś pochwała ugrupowaniu pana Hołowni należy się. Ja nie czuję się merytorycznie na siłach, żeby oceniać, na ile ta propozycja poprawiłaby w wyraźny sposób funkcjonowanie polskiej edukacji. Chociaż myślę, że ma pan rację, że to nie tylko w pieniądzach tutaj, oczywiście ich jest za mało w systemie oświaty, to pewnie co do tego się wszyscy zgodzimy, natomiast no nie jest to jedyny czynnik, od którego...
To panie Dariuszu, jak nie merytorycznie, to politycznie. Uważa pan, że ten temat może przynieść nową falę dynamizacji debaty przedwyborczej?
Nie sądzę, dlatego że debata przedwyborcza nie będzie merytoryczna, tylko będzie emocjonalna i to już widać, że oba te duże obozy no, grają na emocjach swoich najtwardszych elektoratów i wtedy nie ma miejsca na dyskusję merytoryczną. Być może jest to z punktu widzenia Polski 2050, czyli ugrupowania pana Szymona Hołowni, być może ta propozycja jest racjonalna, bo ona odwołuje się no mniej więcej do elektoratu, no tak liczny, powiedzmy tego elektoratu, który może być zainteresowany właśnie zdystansowaniem się od obu tych plemion politycznych, może być zainteresowany jakimiś konkretnymi propozycjami, no a zdecydowana większość wyborców albo ma dzieci, albo będzie miała dzieci, więc być może, że taki właśnie około 10-kilkunastoprocentowy elektorat, o który przecież to ugrupowanie walczy, bo ono więcej nie będzie miało.
Ale myśli pan doktor, że właśnie ci posiadający dzieci byliby w stanie przyjąć taką logikę, oddajemy nasze 500-800 plus w zamian za lepszą szkołę?
No
czy
i
to jest propozycja
tu jest,
do zaakceptowania?
Znaczy, ja powiem tak, to od strony funkcjonalnej no, można dyskutować. Czy to ma sens, czy nie. Ja tutaj nie miałbym swojego zdania, no bo nie znam się na tym po prostu. Nie wiem na ile to by funkcjonowanie oświaty mogło poprawić. Natomiast no ma pan rację. Większość rodziców pewnie wolałaby te pieniądze dostać do ręki i sami decydować o tym, w jaki sposób na dodatkowe zajęcia dzieci swoje kierować, czy na korepetycje, czy coś im kupić, jakiś tam, nie wiem, lepszy komputer, czy lepsze oprogramowanie. I co więcej, prawdopodobnie oni by to zrobili lepiej niż samorząd, który no, w sposób taki mało zindywidualizowany by to robił.
Tak jest, jak mówią klasyczni liberałowie, najbardziej sensownie wydaje się pieniądze własne, gdzie znamy swoje własne cele, niż jak robi to ktoś za nas. Mariusz Marszałkowski, czy uważa pan, że inwestycja w tym momencie w edukację, bo Szymon Hołownia mówi także o inwestycji chociażby w biegłą znajomość języka angielskiego, to jest także inwestycja w edukację dla dobrze rozwiniętej gospodarki. Czy jest w polskiej polityce tutaj coś do zmienienia, czy też ten system jest dobry, a powinien być tylko jakoś lekko skorygowany? Jak pan na to patrzy?
To znaczy, ja myślę, że jeszcze odniosę się może na chwilę do tego, co powiedział pan doktor. Z jednej strony ja się zgadzam, że jesteśmy przyzwyczajeni w tych czasach, że bardzo indywidualnie podchodzimy do kwestii podejmowania decyzji, wyborów, finansowania różnych projektów we własnym zakresie. Natomiast pamiętajmy, że Polska jako kraj to jest jednak państwo, które w dewizie ma nazwane, znaczy jest to państwo, które cechuje się jakby gospodarką opiekuńczą, jest to państwo opiekuńcze, czyli pewne obszary działalności realizujemy odgórnie i trochę grupowo, nazwijmy to. Czy to jest dobrze, czy źle, to już nie oceniam, natomiast są rzeczywiście rodziny czy osoby, które w bardzo racjonalny sposób wydatkują pieniądze i chwała im za to i rzeczywiście przeznaczają te pieniądze na zbożny cel edukacji swoich dzieci. Natomiast no, nie całość społeczeństwa jest taka i to też trzeba o tym jasno powiedzieć, więc te dzieci, które nie mają tak rozsądnych rodziców, tak rozsądnych opiekunów, no niestety, ale opierają się na tym, co przygotuje im państwo, przygotują im samorządy, więc ja bym tutaj tak tego indywidualizmu finansowania różnych projektów...
Ale panie redaktorze, to jest trochę teraz taki dylemat, czy pozbawić tego racjonalnego wyboru tych, co sensownie wydają pieniądze, czyli odebrać im tę dotację i przekazać samorządom, czy też przez to, że ci, którzy nie mają takich kompetencji, potrzebują decyzji samorządu, no to odebrać w tym momencie, dać im przez samorządy to wsparcie, odebrać to tym rodzicom, którzy są myślący. No to jest trudny dylemat i chyba nierozstrzygalny politycznie.
No absolutnie nie, tym bardziej, że wiedzą panowie, patrząc z perspektywy środków, które potrzebuje system edukacji, ci, którzy wysyłają swoje dzieci na korepetycje, na nauki dodatkowe, to wiedzą, że 500 zł czy nawet 800 zł to wcale nie jest jakaś duża kwota i indywidualnie to naprawdę nie jesteśmy w stanie za tą kwotę jakoś dużo tych godzin zajęć dodatkowych wykupić. Kiedy zbieramy to w ramach takiej jakby większej grupy, jednak czy nazwijmy to samorządowo, czy w jakimś innym podmiocie, no to jednak te koszty się trochę wypłaszczają i jesteśmy w stanie więcej zrobić. Natomiast ja kompletnie nie oceniam tego pod kątem tego, czy powinniśmy, czy nie. To takie moje ad vocem do tego, co wcześniej padło w tym konkretnym pytaniu. Natomiast wracając do tego pytania, które pan zadał, no edukacja jest podstawą do rozwoju gospodarki. To znaczy nie będzie rozwoju gospodarczego, szczególnie nowoczesnego rozwoju opartego na nowoczesnych technologiach, na sztucznej inteligencji, na jakichś nowych rozwiązaniach automatyki i tak dalej, bez wyedukowanego społeczeństwa. No, trzeba mieć świadomość tego. No popatrzmy w kontekście, no my jesteśmy jeszcze, powiedzmy, z pokoleń tych ludzi, którzy gdzieś tam wychowywali się bez internetu, bez telefonów komórkowych, z ograniczonym dostępem do komputerów i tak dalej. Czy jesteśmy głupsi od tych młodszych? No nie. Natomiast czy nasza edukacja była lepsza od tej, która jest dzisiaj? No też dyskutowałbym z tym, bo jednak ten poziom edukacji gdzieś systemowo w Polsce przez szczególnie tej najmłodszej był, najmłodszego jakby, najmłodszych roczników był bardzo zróżnicowany. Znaczy pewnie były szkoły, były ośrodki edukacyjne, które naprawdę spełniały swój
myśli pan,
obowiązek.
Wrócę jednak do polityki. Czy uważa pan, że może być to tematem zapalającym debatę wyborczą? Czy ludzi może to obchodzić?
Powiem szczerze, że uważam, że nie. To znaczy są pewne tematy, które gdzieś tam mogą nazwijmy to, elektryzować społeczeństwo, ale one będą się raczej obracać, w mojej opinii, chociaż nie jestem politologiem, ale wydaje mi się, że prędzej będzie interesowało, czy zapalało społeczeństwo temat płacy minimalnej i ewentualnej płacy, zrównania płacy, czy porównania płacy nauczycieli, czy pracowników różnych organizacji, czy to samorządowych, czy urzędów, czy właśnie edukacji,
wracam z tym samym pytaniem do Dariusza Lipińskiego. Faktycznie mamy problem nie tylko z jakością edukacji, ale mamy też problem, jeśli mogę tak powiedzieć, z chętnymi do pracy w edukacji. Brakuje nauczycieli. Z Poznania znam przypadek, gdzie dyrektor szkoły szukał przez prawie rok matematyka takiego, który nie jest po matematyce, ale który po prostu potrafi, ma talent do wykładania matematyki i nie znalazł takiego nauczyciela. Mam przykłady, mogę podać z rękawa przykłady szkół, gdzie są pilnie poszukiwani nauczyciele. Jest bardzo duża, bardzo, bardzo spory deficyt chętnych do tego zawodu. Czy to jest tylko i wyłącznie kwestia finansowa? Wracam do tego pytania.
No, na pewno nie tylko i wyłącznie, bo no, pewne słowa wychodzą z użycia, no ale jeszcze do niedawna używało się takiego słowa jak powołanie w stosunku do tego zawodu. Natomiast oczywiście te pieniądze grają swoją rolę, to znaczy no, trudno żyć tylko z samego powołania. Jeżeli ktoś ma wysokie kwalifikacje, które może w innej branży zamienić na 2 czy 3 razy większe pieniądze, no to pewnie to zrobi. Więc wracamy znowu do kwestii finansowania edukacji, również w kontekście tych płac nauczycielskich, które no pewnie nie są atrakcyjne w stosunku do innych branż. Czy to może elektryzować wyborców, czy może być jakimś takim emocjonalnym elementem kampanii wyborczej? No nie tak, proszę to oczywiście jako żart teraz potraktować, ale tu w trakcie naszej rozmowy przyszło do głowy, że jest takie salomonowe rozwiązanie tego dylematu, czy 800+, czy 6% edukacji. Ja jestem przekonany, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że znajdzie się przed wyborami ktoś, kto powie, że obie te rzeczy trzeba zrobić jednocześnie. Dlatego, że no poziom naszej...
Kto za to zapłaci, panie doktorze?
Nie, ja też od razu mówię, że proszę traktować to moją... To nie jest moja propozycja na serio, ale ja jestem przekonany, że istnieje ryzyko, że ktoś zupełnie na serio będzie próbował wyborców przekonywać, że należy zrobić jedno i drugie. Więc w tym sensie to jakimś tam elementem kampanii niewykluczone, że będzie.
I proszę państwa, stawiając tutaj kropkę, można by powiedzieć, że na dane chociażby o wzroście cen, prawie o 13% wzrost cen żywności, mimo że inflacja stoi w miejscu, to jest pewien problem życia codziennego, ale także to jest problem pewnie też właśnie zarobków, które, jak powiedział pan doktor Lipiński, nie da się żyć tylko z powołania, co w temacie nauczycieli szkoły, do którego wrócimy zapewne we wrześniu, niejednokrotnie jeszcze będziemy mówić i niejednokrotnie będzie się on przewijać. My tymczasem w drugiej części naszego programu jedziemy, czy lecimy za ocean. Zostańcie państwo z nami. Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, Mariusz Marszałkowski, redaktor naczelny Polon.pl i ze mną w studio Dariusz Lipiński, a w części międzynarodowej dzisiaj o Stanach Zjednoczonych. Donald Trump jest pierwszym byłym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych, który został postawiony w stan oskarżenia. Ciąży na nim 37 zarzutów, w tym utrudnianie śledztwa czy przetrzymywanie ważnych dokumentów, ważnych ze względu na bezpieczeństwo narodowe, poza dedykowaną do tego siedzibą. Chciałbym was zapytać, czy jest to pewien kryzys demokracji liberalnej, bo niezależnie co się myśli o Trumpie, niezależnie jak się ocenia jego aktualne wypowiedzi, chociażby jeśli chodzi o kwestię Rosja-Zachód, to jednak trudno nie zauważyć, że jest to element walki politycznej, który chyba merytorycznie jest trudny do uzasadnienia. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, czy polityka Zachodu nie przechodzi w taki kolejny moment, powiedziałbym, walki w sądach, walki prawnej, gdzie to właśnie ta trzecia władza, władza sądownicza, przejmuje powoli tą władzę wykonawczą. Dariusz Lipiński, jak pan na to patrzy?
Ja myślę, że ma pan rację, że to jest przejaw bardzo głębokiego kryzysu demokracji. Te plemienne podziały, o których przed chwilą mówiliśmy w odniesieniu do naszego krajowego podwórka, one istnieją również w innych krajach, no w Stanach w sposób bardzo widoczny. Teraz już nie wystarczy pokonać przeciwnika w wyborach i posadzić go w ławach opozycji, trzeba go posadzić do więzienia, tak? To wiemy, to i w Polsce takie odgrażanie się słyszymy. No i słyszymy też w Stanach, ponieważ ja sobie taką wypowiedź Donalda Trumpa odnotowałem, że jak wrócę do władzy, wyznaczę specjalnego prokuratora, który zajmie się Bidenem. Tak, czyli to jest
obustronny.
Tak jest. Instytucje, pałka. Mechanizmy, instytucje demokratyczne w tym momencie przestają działać. Eskaluje się wojnę prawie że gorącą. Bardzo niebezpieczna jest niewiara wyborców w uczciwość wyborów, bo jak gdzieś przeczytałem, że 30-40% wyborców Trumpa uważa, że wybory w 2020 roku zostały sfałszowane. Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, jak to tam było. Podobnie jak nie wiem...
Ale znaczyłoby to zupełnie umknąć wobec systemu politycznego.
Dokładnie tak. Myślę, że ten kryzys demokracji bierze się w dużej mierze z czegoś takiego, co ja nazwałbym kartelizacją polityki, to znaczy kartelizacją establishmentów politycznych przynajmniej. Bo we wszystkich rozwiniętych demokracjach jakieś tam z dawien dawna, no w Stanach to w ogóle jest ten dwubiegunowy system. No ale gdzie indziej jest podobnie. Te partie głównego nurtu, one tak naprawdę przestały stanowić dla siebie nawzajem alternatywę. One się tam w jakichś szczegółach różnią, ale tak naprawdę czy w Niemczech rządzą chadecy, czy socjaldemokraci, to naprawdę tutaj żadnej widocznej różnicy nie ma. W Parlamencie Europejskim to w ogóle, tak? To tam jest kartel czterech partii, wybory do Parlamentu Europejskiego nie mają żadnego
Czyli
znaczenia.
Czyli uważa pan, że te oskarżenie wobec Donalda Trumpa to jest tylko no, taka gra na dosyć przewidywalnym boisku wewnątrz
Ja nie wiem, jakie są fakty. Tak? No, no, jest też troszkę mnie to ubawiło, bo kiedy dowiedziałem się, że on w czasie swojego urzędowania no takie rzeczy go nudziły. Te tajne, zapoznawanie się z tymi tajnymi dokumentami, a to nagle się okazuje, że on cały dom miał, podobno w łazience nawet gdzieś tam jakieś papiery znaleziono. Ale mówię, nie rozstrzygam prawdziwości czy fałszywości tych zarzutów, bo tego nie wiem. Natomiast no nawet jeśli są prawdziwe, to druga strona skorzystała z okazji i będzie, i vice versa też będzie możliwe, jeżeli się nadarzy taka sposobność.
Mariusz Marszałkowski, jak pan patrzy na tą sprawę?
To znaczy, ja powiem szczerze, że stanę trochę w kontrze do tego, co powiedział pan doktor, bo ja generalnie uważam, że to nie jest żaden sygnał o kryzysie w demokracji. Nie jest to według mnie jakaś oznaka słabnącego systemu politycznego ani w Stanach, ani no w ogóle jako demokracji, dlatego że no, jestem na tyle, czy jesteśmy, powiedzmy, ja jestem na tyle stary, że pamiętam choćby połowę lat 90. i prezydenturę Clintona i też afery polityczne różne z nim związane, w tym łącznie z procedurą impeachmentu. Nie jestem na tyle stary, żeby pamiętać, ale też była przecież sytuacja z Carterem w latach 70. No każde pokolenie...
To z Nixonem przede wszystkim.
Z Nixonem też, tak, tak, zgadza się. Więc jakby tych kryzysów politycznych na przykładzie Stanów Zjednoczonych, no to mamy w zasadzie co pokolenie. Każde pokolenie ma swój i żyje tym swoim jakby kryzysem. I myślę, że 40 czy 50 lat temu, 20 lat temu również tacy komentatorzy jak my siedzieli i dyskutowali, czy to już jest kryzys tej demokracji, czy teraz
No, ale panie redaktorze, to jest jednak pierwsza w historii sytuacja, gdzie zarzuty karne przedstawia się byłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
No zgadza się, ale co, umówmy się, no każdy, kto patrzy, czy przeglądał politykę amerykańską, czy przeglądał się profilowi prezydenta Trumpa, no zdaje sobie sprawę, czy zdawał sprawę, że to nie jest do końca krystalicznie czysta postać. No, nie róbmy z osoby, która no, w różne afery, w różne historie obyczajowe była zaangażowana i to oficjalnie, czy czasami mniej oficjalnie. No po prostu to jest człowiek, który ma jakiś swój taki, nazwijmy to charakter, który go cechuje. Jest miliarderem, jest osobą, która osiągnęła biznesowy sukces. No takie osoby często cechują się pewnym nieortodoksyjnym podejściem do różnych zagadnień, więc nie, powiem szczerze, wcale to nie dziwi. To znaczy nie dziwi mnie, jeżeli on wyniósł te dokumenty, wcale by mnie to jakoś tam nie zaszokowało. No, patrząc z perspektywy na czasy, kiedy on się dorabiał w Stanach Zjednoczonych, czyli tego czasu American Dream i tak dalej, no to różne kroki, różne nie do końca czyste zagrania były stosowane i myślę, że on jakby trochę ten swój biznesowy model działalności przeniósł też na ten polityczny. No pamiętajmy, ile współpracowników żegnało się z nim w blaskach fleszy i to współpracowników, których on sam sobie dobierał, którzy po paru miesiącach odchodzili ze stanowisk. No to nie jest przypadek. Dla mnie to jest polityk, ja już nie będę go oceniał, natomiast w mojej branży energetycznej, czy w ogóle bezpieczeństwa, no to on nie jest postacią jednoznaczną. I myślę, że tutaj go trzeba w ten sposób oceniać. Także no, krótko, ja oceniam, że to nie jest kryzys
demokracji. No a z polityki, gdyby spróbować na przykład ocenić Trumpa z punktu widzenia międzynarodowej polityki bezpieczeństwa, no jednak Trump decyduje się na to, by wzmacniać flankę wschodnią. Trump decyduje się na to, by, czy też nawołuje państwa na to, by 2% inwestowały na zbrojenia. Trump jako prezydent oficjalnie zauważa problem zagrożenia z Chin. Czy można by powiedzieć, że jednak jest to prezydent o dwóch twarzach? Pierwsza twarz nie przeczy to, o czym pan mówi, wewnętrzna polityka skandalisty. Z drugiej jednak strony był to polityk reprezentujący deep state i pewne interesy Zachodu. Jak pan na to patrzy?
No ja myślę właśnie, że to określenie, które pan użył, czyli deep state, to jest kluczowe. Czyli Amerykanie mają jednak bardzo mocno zakorzenione pewne wartości, pewne takie pryncypia, jeżeli chodzi o utrzymywanie pewnych wartości w ryzach, i tym między innymi jest kwestia bezpieczeństwa, ale tym też jest kwestia ekonomii. Pamiętajmy, za każdym razem, kiedy Donald Trump mówił o 2% PKB na obronność, to mówił o kwestii w głównej mierze wydatkowania na zbrojenia. Pamiętajmy, głównym eksporterem uzbrojenia na świecie są Stany Zjednoczone, więc Donald Trump, wzywając inne państwa do zwiększania wydatków zbrojeniowych, poniekąd zachęcał ich, co pewnie następowało kanałami dyplomatycznymi, do na przykład zwiększania zakupów amerykańskiego uzbrojenia. Więc to jest też taka... Znaczy my patrzymy na farazę taką ideologiczno-retoryczną, natomiast za tym szły konkretne kwoty, konkretne kontrakty, choćby na przykład jeżeli popatrzymy na kontrakty LNG czy w ogóle sprowadzanie surowców ze Stanów Zjednoczonych. Na pewno Donald Trump ma kilka bardzo ważnych decyzji, które podjął, podpisał, między innymi luzowanie kwestii eksportu surowców energetycznych czy w ogóle eksportu uzbrojenia. I to jest oczywiście z naszej perspektywy ogromny plus, natomiast ja bym tego nie odbierał jako coś, co Amerykanie robili dlatego, że patrzyli z perspektywy wschodniej flanki NATO, tylko patrzyli po prostu z pryncypialnych swoich interesów ekonomicznych. Mhm.
Ad vocem chcę do tego powiedzieć coś Dariusz Lipiński, bardzo proszę.
Ja zgadzam się w pełni z tym, że polityka również w zakresie obronności, bezpieczeństwa to za co no w Polsce przynajmniej Donald Trump był doceniany mocno. No jednak to nie jest taka jednoznaczna sprawa, ponieważ jego najnowsze wypowiedzi z ostatnich tygodni czy miesięcy dotyczące konfliktu na Ukrainie no troszkę stawiają włosy na głowie, tak? To znaczy
tak, wypowiedź to taka,
wypowiedź, że no, on gdyby był prezydentem, spotkałby się z Zełenskim, spotkałby się z Putinem
i
w 24 godziny załatwiłby pokój. No nie, no to jest przeszarżowana mocno sprawa, tak?
Znaczy, ja wierzę w to, żeby chciał się spotkać i nawet by się spotkał, tylko pytanie, czy ten pokój by osiągnął, no to już jest druga.
Dokładnie tak, zresztą jego były pan redaktor wspominał o tym zrażaniu do siebie bliskich współpracowników. No jeden z jego najbliższych współpracowników w pewnym okresie, czyli były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton, jest przekonany i on wyraził takie zdanie, że Trump, gdyby został ponownie wybrany, zdradziłby Ukrainę. On użył takiego określenia betrayed. Także to jest taki paradoks, bo my, tak jak mówię, w Polsce no, doceniliśmy mocno no, różne działania Donalda Trumpa jako prezydenta Stanów, takie doceniające nas z kolei, naszą ważność, nasze znaczenie. Ale wcale nie jest powiedziane, że gdyby wygrał wybory, nie nastąpiłby odwrót od tej, no, w sumie dobrej dla Ukrainy i dla naszej części Europy polityki administracji Bidena.
I chyba, panowie, lekcja z tego, co dzieje się właśnie w Stanach Zjednoczonych, jest taka, że na politykę międzynarodową należy patrzeć z punktu widzenia naszego interesu, a nie podziałów politycznych w danym
Dokładnie
kraju.
Dokładnie tak.
Zdecydowanie tak.
Postawmy tutaj kropkę, a będziemy w trzeciej części rozmawiać o polityce energetycznej, do czego już niejako wprowadził nas po części Mariusz Marszałkowski. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Trzecia część naszego magazynu, w studio dr Dariusz Lipiński, na łączach redaktor Mariusz Marszałkowski. W trzeciej części chciałem z wami porozmawiać o energetyce jądrowej. Budowa pierwszej elektrowni jądrowej ma się zacząć już w 2026 roku, a do użytku pierwszy reaktor miałby zostać oddany w 2033 roku. Chodzi o tak zwane małe reaktory jądrowe. Miałyby one powstać we Włocławku, Ostrołęce, Krakowie Nowej Hucie, Dąbrowie Górniczej, Stalowej Woli, ale także w Warszawie. Redaktor Mariusz Marszałkowski, panie redaktorze, może wyjaśnijmy naszym słuchaczom, co się kryje pod pojęciem mały reaktor jądrowy. Często używa się w mediach takiego sformułowania, ale co to konkretnie znaczy, jeśli mógłby pan mało technicznym językiem o tym nam opowiedzieć?
To najprościej ujmując, mały reaktor jądrowy to jest wizja, na razie taka, nazwijmy to, bardzo ogólna wizja reaktorów, które mają być budowane w sposób seryjny, które mają być niewielkich rozmiarów, które mają opierać się na podobnej zasadzie co działanie reaktorów tych takich standardowych, wysokociśnieniowych, ale mają być one montowane w lokalizacjach na przykład takich jak obecne elektrownie opalane węglem, czy jakieś mniejsze lokalizacje. No, zaletą tych reaktorów ma być to, że mają one być tańsze znacznie niż budowa dużych elektrowni jądrowych i mają przede wszystkim być skrojone pod potrzeby lokalnych uwarunkowań. Czyli jeżeli mamy jakieś niewielkie miasto czy średniej wielkości miasto, to ma taka elektrownia w całości pokrywać jego zapotrzebowanie.
Czyli to będą elektrownie w elektrowniach, można powiedzieć. W miejscach starych elektrowni będą one lokalizowane.
To znaczy głównie tak, no bo jakby efektywność kosztowa tego projektu ma polegać między innymi na tym, że one mają zastępować bloki obecnie istniejących elektrowni, a nie powodować konieczności na przykład budowy nowych przyłączy. Czyli my w obecnie działających elektrowniach w teorii będziemy mogli zamienić źródło wytwarzania energii, czyli właśnie ten generator dzisiaj oparty na przykład na paliwie węglowym, a w przyszłości będzie to właśnie taki reaktor, który niewielkich rozmiarów ma być zainstalowany i podłączony do systemu elektroenergetycznego.
Media podają, że na początku mają być postawione dwa reaktory o łącznej mocy 2800 megawat. Gdyby tak przeliczyć na przykład na zapotrzebowanie miasto, nie wiem, taki Poznań mógłby zostać zaopatrzony przez taki jeden reaktor?
Zdecydowanie tak, tylko tutaj 1400 MW to już są reaktory, podejrzewam, że znalazł pan reaktory koreańskie, KHNP, czyli reaktory, to są już reaktory standardowe PWR, czyli takich dużych elektrowni jądrowych. Te małe reaktory to mają moc od 70 MW do 400. 70 MW mają reaktory NuScale'a, firmy amerykańskiej, to on wybrał jako partnera koncern KGHM miedziowy. Natomiast Orlen planuje budowę reaktorów opartych na technologii PWRX-300, czyli takich reaktorów, które produkuje GE Hitachi. I te reaktory mają z kolei moc 300 MW. No i tutaj, żeby takie 300 MW, taki reaktor jest w stanie zaspokoić około 40-tysięczne miasto. Także tych żeby zaspokoić moc, czy zaspokoić Poznań w energii elektrycznej, to takich reaktorów musiałoby być kilka. Albo właśnie jeden duży reaktor jądrowy oparty na technologii PWR.
Dariusz Lipiński, wydaje się, że ta sprawa połączyła wszystkie siły polityczne, to znaczy nie słychać, żeby był w tej sprawie jakiś spór i wydaje się, że chyba przełamaliśmy taką polską złą pasę dla atomu. Pamiętamy, jak Platforma Obywatelska z Aleksandrem Gradem próbowała program atomowy uruchomić. Niewiele z tego wyszło. Widać, że chyba geopolityka nam pomogła. Widzimy, że bez alternatywnych źródeł energii możemy być ciągle uzależnieni od dostawców niekoniecznie gwarantujących nam bezpieczeństwo.
Jest to prawda, dlatego że akurat energetyka jądrowa to jest, ona spełnia dodatkowe kryterium, to że ona jest i czysta, i bezpieczna, tak? Wbrew temu, co takim potocznym obawom wielu ludzi. Zarówno poziom bezpieczeństwa, jak i poziom takiej czystości ekologicznej jest bardzo bardzo duży. Natomiast no, pewnie ten konsensus tutaj udało się osiągnąć, natomiast czy my, czy to już jest koniec drogi, to ja bardzo wątpię. Dlatego, że no, przynajmniej w stosunku do tych dużych planów, tych, gdzie były już te pierwsze umowy z, zarówno z Amerykanami, jak i z Koreańczykami podpisane, no to przecież Niemcy już grożą drogą sądową. Z innych powodów przypuszczam, że mogą być naciski na Komisję Europejską ze strony Francuzów, którzy tutaj, no co tu dużo gadać, zostali wyautowani jako potencjalni dostawcy technologii. No Francja no ma te technologie rozwinięte i wielkie doświadczenie.
I nie rezygnuje z atomu. Co więcej, przypomnijmy, że Niemcy chcą po zamknięciu swojej energii atomowej kupować energię z francuskich, od Francuzów, którzy produkują ją właśnie poprzez reaktory atomowe, co jest
no pytanie paradoksalne. Pytanie, czy na tym forum europejskim możemy tutaj we Francji upatrywać sojusznika? Nie wiem, no raczej nie spodziewam się, to znaczy ja jakby z czysto politycznego punktu widzenia uważam, że słusznie dokonano takiego wyboru, jakiego dokonano, to znaczy z jednej
właśnie
strony Amerykanów, z drugiej...
Może warto było coś wziąć od tych Francuzów dla takiego bezpieczeństwa no politycznego. To
jest... Ja myślę, że to jest cały czas karta otwarta, tak? Bo te dwa... Te dwie duże inwestycje chyba w pełni naszego zapotrzebowania na energię nie zaspokoją i to zawsze jest karta w grze. Ale póki co, i zwłaszcza obserwując no to, co Komisja Europejska w innych tutaj dziedzinach politycznych z nami wyprawia, że pozwolę sobie użyć takiego sformułowania, no to spodziewam się dużych oporów. Proszę pamiętać, że siła nacisku połączonych sił, jeżeli one będą połączone, połączonych sił Niemiec i Francji na Komisję Europejską jest właściwie taka, że trudno się przed tym obronić. Mm-hmm. Nawet gdyby sama komisja nie wykazywała inicjatywy, co też jest problematyczne.
Mariusz Marszałkowski, jak prowadzić politykę proatomową, by była ona zatem skuteczna? Może mieliśmy coś jednak kupić od tych Francuzów, pańskim zdaniem? Jak pan patrzy na ten polityczny aspekt inwestycji?
To znaczy, panowie, Francuzi jeszcze nie odpadli, bo pamiętajmy, że jest jeszcze trzecia lokalizacja, która prawdopodobnie będzie, znaczy ona już jest wybrana.
To no jest to jest ta karta w grze, o której wspomniałem, tak.
Tak. I Francuzi jeszcze do końca nie są jakby skreśleni z tej szansy. Oczywiście każdy z tych graczy by chciał wziąć jak największy kawał tego tortu, bo Amerykanie się odgrażają Koreańczykom, że nie pozwolą dopuścić ich technologii do użytku w Polsce. Też jednocześnie mówią, że chcą być wybrani w drugiej lokalizacji, czyli tej bełchatowskiej. Więc tutaj karta, to ciągle dyskusje, czy walka jest, nazwijmy to, w kolokwialnej grze. Ja myślę, że
A uważa pan, że opłacałoby nam się to kupić od Francuzów z pańskiego punktu widzenia?
To znaczy, powiem tak, zawsze najlepsze jest, znaczy mówi się o dywersyfikacji, że dywersyfikacja jest ważna w kontekście pozyskiwania surowców. Natomiast z perspektywy technologicznej no, wskazany byłby wybór jednego dostawcy technologii, dlatego że po pierwsze negocjacje na większą ilość danego sprzętu po prostu są bardziej opłacalne. Moglibyśmy większe, na przykład większy udział polskiego przemysłu wynegocjować, to raz. Dwa, no tutaj kwestia, nazwijmy to, obsługi. No, każdy z tych reaktorów, tych systemów jest inny, więc my będziemy musieli zbudować kadry dla trzech różnych obiektów, dla trzech różnych technologii, plus jeszcze oczywiście małe reaktory jądrowe, których też ma być kilkadziesiąt w perspektywie następnych kilkunastu lat. No to jest ogromna... I to jest to, co rozmawialiśmy na początku o tej edukacji. No jeżeli my nie... Jedna elektrownia jądrowa, taka standardowa na blok, to jest około 600 pracowników. Więc jeżeli mamy dwie trzyblokowe elektrownie, no to już mamy ponad prawie 3,5 tysiąca ludzi. Jeżeli do tego doliczamy dwublokową elektrownię w Pątnowie, jeżeli do tego doliczymy kilkadziesiąt lokalizacji w małych reaktorach jądrowych, które też po kilkanaście, kilkadziesiąt osób obsługi muszą mieć, no to już widzimy, jak duża skala jest to, jakie to jest wyzwanie pod względem choćby nawet osobowym. Czy my dzisiaj mamy takie bezrobocie, że jesteśmy w stanie no, zaspokoić wszystkie gałęzie przemysłu i usług? No widać, że nie, więc ja też mam pewne obawy pod kątem tym, kto będzie w przyszłości to wszystko obsługiwał. Już nie mówię o budowie, no bo budowa...
Może, bo to pewnie interesuje naszych słuchaczy. Uważa pan, że ta energia, czy pozyskiwanie tej energii spowoduje, że prąd będzie tańszy?
Znaczy, ja bym tutaj, znaczy nie do naszego życia. Myślę, że może nasze wnuki będą miały tańszą energię, może nasze dzieci gdzieś tam, jeżeli późno je będziemy mieć, to wtedy może one rzeczywiście będą miały tańszą energię.
Natomiast czy to jest inwestycja dla przyszłości, tak? Dla przyszłych pokoleń raczej niż dla nas.
To jest właśnie inwestycja dla przyszłości, dlatego że pamiętajmy, budowa elektrowni jądrowych to jest kilkaset miliardów złotych. Znaczy dwa, trzy bloki, które mają być budowane w Choczewie, to szacuje się między 150 a 200 miliardów złotych. No jeżeli mielibyśmy wziąć te pieniądze z rynku, czyli na przykład kredytować tę inwestycję, to proszę sobie policzyć przy skali procentów i tak dalej, różnych tych, jak długo ta elektrownia będzie musiała pracować, żeby zwrócić ten koszt. Znaczy ja nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jeżeli mówimy na przykład o blokach węglowych, które kosztują 10 miliardów złotych budowa i one się zwracają po 20-30 lat, a te nowe bloki prawdopodobnie nigdy się nie zwrócą, dlatego że po prostu koszt produkcji energii z węgla jest tak duży, że to jest nieopłacalne. Więc jakby energetyka jądrowa jest nam potrzebna, żeby w ogóle utrzymać system. Bo pamiętajmy, to co się dziś dzieje z energetyką, z każdym rokiem będą nam odchodzić kolejne moce wytwórcze i to będzie stanowiło problem dla całej gospodarki, bo my będziemy musieli importować energię skoro Niemcy importują z Francji, bo nie mają swoich źródeł, no nam zostaje w zasadzie tylko Ukraina, jeżeli Ukraina wygra wojnę.
To już zmierzając do końca, zwracam się do Dariusza Lipińskiego. To chyba jest temat wyborczy. Energetyka.
Nie wiem, czy na najbliższą kampanię wyborczą, dlatego, że to będzie temat, to byłby temat wyborczy taki do porywający emocje, gdybyśmy już byli dotknięci w naszym życiu codziennym no, jakimiś poważnymi problemami. Pewnie jakoś tam jesteśmy, bo no, poczynając od inflacji, która no, jest jakby pochodną pewnych problemów z cenami energii. Ale to jeszcze nie teraz. No cieszy, jakby podsumowując, no, mogę powtórzyć, że cieszy mnie ten konsensus, o którym mówiliśmy, dotyczący samego wyboru energetyki jądrowej, że tutaj, że to przynajmniej nie jest przedmiotem takiej bieżącej walki politycznej i myślę, że to jest dosyć optymistyczne.
Trochę smutna puenta, że na kampanię wyborczą musi być zawsze coś, co jest albo deficytem, albo coś, co ludzi bardzo denerwuje. Proszę zauważyć, jak trudno jest zbudzić temat, który byłby foresightingowy, przyszłościowy.
Spór jest istotą demokracji.
Bardzo dziękuję, panowie. Kanoniczne pytanie naszego magazynu. Co czytacie, co polecacie naszym słuchaczom? Mariusz Marszałkowski.
Ja powiem szczerze, teraz ostatnio głównie z racji tego, że startujemy, właśnie czy wystartowałem z Polon, z nowym portalem, to głównie teraz zajmowałem się czytaniem różnych opracowań dotyczących pozycjonowania strony w algorytmach googlowskich, więc mogę polecić różne publikacje dotyczące właśnie tego zagadnienia. I myślę, że no jak ktoś by był zainteresowany, to na pewno warto poczytać sobie, jak działają algorytmy Google, bo to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek.
I czymś coś pana zaskoczyło w tych lekturach? Coś pana zszokowało?
To znaczy ciekawe są w ogóle te mechanizmy, jak hasła kluczowe się wynajdują, co nam algorytmy podsuwają pod nos. No, myślę, że każdy z nas jak wyszukiwał coś w internecie, to potem spotkał się z tym, że zalewa go liczba propozycji różnych ofert w tym temacie. Także to jest bardzo ciekawe i polecam.
Dariusz Lipiński, może coś mniej technicznego dla naszych słuchaczy?
Mniej technicznego, ja tak tutaj narzekałem na początku naszej rozmowy na upadek, czy na pewne symptomy przynajmniej upadku czy schyłku demokracji, więc w tym takim schyłkowym nastawieniu zabrałem się za lekturę, za którą się zabierałem od dawna, 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 która jest bardzo stara, mianowicie Upadek Cesarstwa Rzymskiego Edwarda Gibbona.
Kilkutomowa, zdaje się.
Tak, osiemnastowieczna rzecz, ponieważ no, jestem ciekaw, znaczy intuicyjnie wydaje mi się, że pewne symptomy można porównywać obu tych sytuacji, natomiast jak dalece to mam nadzieję, że więcej będę wiedział po lekturze.
Od razu możemy zaproponować naszym słuchaczom książkę profesora Davida Engelsa, który napisał też taką paralelę porównawczą schyłkowego Rzymu do Unii Europejskiej. Profesor Engels jest częstym gościem w naszym radio i pracownikiem Poznańskiego Instytutu Zachodniego. Bardzo dziękuję
państwu. Zresztą bardzo też interesującym naukowcem i publicystą,
bo
jedną z takich materiały, powiedzmy, pod jego redakcją kiedyś czytałem, dotyczące no właśnie możliwości odnowy Europy, i to było super ciekawe. A jednocześnie łatwe w lekturze dla takiego laika jak ja.
Tośmy profesorowi Engelsowi reklamę tutaj zrobili. Bardzo dziękuję panom, dziękuję państwu. Moimi państwa gośćmi byli dzisiaj redaktor Mariusz Marszałkowski, polon.pl. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego.
I doktor Dariusz Lipiński, kłaniam się.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Kłaniam się państwu, życząc dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.